Ekonomizer. Dzień dobry Państwu, Piotr Tomczyk. Dziś tematem ekonomizera będą zmiany w podatkach i ubezpieczeniach społecznych. Gośćmi naszego programu są profesor Sławomir Jankiewicz z Wyższej Szkoły Bankowej.
Dzień dobry Państwu.
Doktor Szymon Strojny z Wyższej Szkoły Logistyki.
Dobry wieczór.
I Filip Lamański, redaktor naczelny portalu Obserwator Gospodarczy.
Dzień dobry.
Panowie, troszeczkę ma się pozmieniać, jeśli chodzi o podatki i ubezpieczenia od tego roku. Część tych zmian to są właściwie kontynuacje tego, co było w ostatnim kwartale ubiegłego roku. Zasadniczo zmiany podatkowe, ubezpieczeniowe, administracyjne na lepsze, na gorsze, irytujące, radujące, jak je oceniamy? Kto pierwszy? O, konsternacja, Filip Lamański.
To wszystko zależy od tego, kto ocenia i czego oczekuje, bo mieliśmy tutaj zerowy PIT dla młodych.
Kontynuacja, dla przypomnienia, to obowiązywało też w ostatnim kwartale ubiegłego roku.
Weszło w życie. Zerowy PIT dla młodych, dla osób do 26 roku życia i z pewnością młodzi ludzie się z tego cieszą. To też w pewien sposób ułatwia im funkcjonowanie, ponieważ jak wiemy, młodzi ludzie jakoś specjalnie dużo nie zarabiają. Zwiększenie kosztów uzyskania przychodu, na to chyba najmocniej naciskali ekonomiści, eksperci z dziedziny podatków, zauważali właśnie na to, że te koszty uzyskania przychodu są w Polsce zbyt niskie i tu zdecydowanie...
Czyli też pozytywna zmiana.
Tak, to jest zdecydowanie pozytywna zmiana, właśnie osobiście też na nią najmocniej czekałem spośród wszystkich. No i jeszcze była obniżka podstawy opodatkowania, tego najniższego progu podatkowego został obniżony z 18 do 17%.
I to też bardzo, w ostatnim kwartale.
Też w ostatnim kwartale, teraz to kontynuujemy i to są z perspektywy naszych portfeli, to są bardzo pozytywne informacje. Natomiast trzeba pamiętać, że jeśli obniżamy podatki, to kosztem czegoś. Z podatków utrzymuje się państwo. Mamy funkcjonowanie państwa, jest finansowane z podatków, więc jeśli te podatki zostaną obniżone, to pytanie, czy po prostu zostanie to jakoś sfinansowane, czy pojawi się dziura, że tak powiem, w budżecie wynikająca z finansowania podstawowych działań państwa. Bo jak wiemy, obniżka PIT-u w dużej mierze uderza właśnie w samorządy, dla których przychody z PIT-u stanowią dużą część budżetu. Więc to z perspektywy naszych kieszeni ta obniżka podatków jest bardzo miła, bardzo miłym zaskoczeniem, bardzo miłą informacją. Natomiast czy z perspektywy funkcjonowania instytucji i organów państwowych to tak jest, to zobaczymy z czasem.
A to był bardzo popularny temat w Poznaniu właśnie, bo trwała dyskusja na temat skutków obniżenia podatku dochodowego z 18 do 17%. Podobno budżet miasta miał stracić aż 170 milionów złotych. Te rachunki były chyba nieco przesadzone. Jak można się do tego odnieść? Może profesor Jankiewicz?
Znaczy ja tutaj powiedziałbym troszeczkę inaczej. To znaczy tak. Nie bałbym się tego, że to ma jakieś konsekwencje negatywne dla państwa, dlatego że, a również samorządów. Ja uważam, że to jest troszeczkę takie krzyczenie samorządów z uwagi na, powiedziałbym, trochę inne podejście, tak? Jakby samorządy bardziej są przeciwko tej administracji centralnej, to jest jakby to uderzenie. Dlaczego? Dlatego, że proszę zwrócić uwagę, że podatki, czyli wartość, może tak, bezwzględna rosła, czyli wartość rosła, ponieważ był wysoki wzrost gospodarczy. Jeżeli nie byłoby tego wzrostu gospodarczego, to miasta by nie miały tych pieniędzy, nawet pozostała. W związku z tym można powiedzieć tak, że nawet jeżeli to będzie 17 z 18 i ten udział miasta będzie mniejszy, to i tak z uwagi na to, że mamy wzrost gospodarczy, mamy tą podstawę większą, to tak naprawdę te wpływy będą większe w miastach.
No właśnie, ja może przypomnę naszym słuchaczom, że była w naszym radiu też dyskusja na ten temat. Z wyliczeń okazało się, że ta kwota, która wpłynęła do budżetu miasta, wzrosła.
Dokładnie tak, więc tu nie można powiedzieć, że ona spadnie, tak? Problem jest inny, oczywiście, że ten wzrost będzie mniejszy niż miasta myślały, natomiast ja cały czas powtarzam, być może niezbyt popularną tezę, że tak naprawdę kwestia samorządów to jest też kwestia pewnej efektywności. możliwości działania. I tutaj mamy duży problem niestety w Polsce, tak? Popatrząc na pewne, powiedziałbym, działania, na to, co robimy, to okazuje się, że wbrew pozorom my jesteśmy, miasta w wielu przypadkach są bardzo drogie, nieefektywnie po prostu działają. Tyle krótko, bo tu nie ma czasu pewnie, żeby o tym porozmawiać. Być może przydałoby się taka cała dyskusja na ten temat.
To może krótko jeszcze w tej grupie tematycznej, dr Szymon Strojny, jak podsumowalibyśmy tą obniżkę podatków, tą część na razie zmian, czyli zerowy PIT dla młodych, obniżka progu podatkowego z 18 na 17. Czy tutaj przeważają plusy czy minusy?
Oceniamy pozytywnie.
Pozytywnie. Podobnie myślę, bo tutaj najbardziej pozytywna wśród ekonomistów, tak mówił o tym Filip Lamański.
Ale chodzi o to, żeby te plusy nie przysłoniły nam minusów.
I chyba nie przysłoniły, bo rzeczywiście powszechna była ta ocena, że bardzo dobrze, że większy jest koszt uzyskania przychodów, że to rzeczywiście jest pozytywna zmiana. Proszę bardzo, kontynuuje dr Szymon Strojny.
Nie, no, ja chciałem dodać, że oprócz obniżki podatków mamy także podwyżki podatków. Także
czyli przechodzimy do kolejnego punktu,
tak? Która dotyka prawie każdego. I tu się jeszcze mówi też o... nie wiem, jak będzie, bo nie sprawdziłem tego, jakie są zapowiedzi co do podatku odnośnie paliw, ale zdaje się, że też mają... są jakieś przymiarki do wzrostu w rejonie...
Podatki akcyzowe nigdy nie spadają, taka zasada. Tak,
teraz tak było mówione, no oczywiście no, rząd żyje z podatków, to nieraz już tutaj w tej audycji już się powtarzali. No to teraz pan minister finansów, bo jest nowy, na razie nie ogłosił jakiejś swojej strategii, patrzy na źródła przychodów, które ma, no i tam pewnie coś będzie kombinował przy nich. Tak? A głównym, tak jak już tutaj wielokrotnie mówili, głównym takim źródłem dla niego jest VAT i jednym z najważniejszych jest także akcyza, więc to są dla niego takie elementy, być albo nie być. To o tej strukturze mówiliśmy wielokrotnie, natomiast także, żeby nie było tak różowo, no to tak kończąc, mamy też sytuację, że rosną podatki, bo rośnie akcyza na papierosy i rośnie akcyza na alkohol. Możemy dyskutować o stronie etycznej, co to oznacza, natomiast o stronie ekonomicznej rząd zakłada, że z tego będą wzrosty przychodów, tak, Skarbu Państwa do budżetu. Czy tak będzie, zobaczymy, bo jedni wierzą w krzywą Lefera, a drudzy nie wierzą i możemy sobie zrobić oddzielną audycję na temat krzywej Lefera.
Chociaż zwróćmy uwagę, mieliśmy już przypadek w Polsce, przepraszam, że wydę słowo, mieliśmy przecież przypadek w Polsce, gdzie SLD podniosło akcyzę na alkohol i się okazało, że niestety nielegalna, że tak powiem, wzrosła konsumpcja nielegalnego czy szarej strefy nielegalnego alkoholu. Tak, i tak zwane mrówki, czyli przechodzenie tak ze Słowacji, ze wschodu, tak, tego alkoholu, i się okazało, że po prostu budżet na tym stracił. Tak, i rząd SLD się z tego wycofał. I takie zagrożenie jest.
Czyli jeśli chodzi o przychody podatkowe, one czasem się okazuje, że mogą wzrosnąć nawet przy spadku stawek podatkowych. To jest ciekawa rzecz. Chyba to Grzegorz Kołodko, minister finansów, najbardziej był zadziwiony kiedyś, wiele lat temu, kiedy się okazało właśnie, że te przychody akcyzowe głównie wzrastały w momencie, kiedy obniżona została akcyza na alkohol i papierosy. Tak mi się kojarzy.
Z tego uczył pan profesor Wilczyński. Legenda poznańskiej ekonomii, także wydaje mi się, bo miałem z tego wykłady. I ja wierzę, że to działa.
Tak, to znaczy, ja myślę, że do tego tematu podatkowego...
Do dziś pamiętam ten wykład.
Do tego tematu podatkowego myślę, że będziemy jeszcze wracali. Szczególnie, że mamy nawet piosenkę przygotowaną na ten temat. Natomiast ja chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na jedną ciekawostkę, co mnie najbardziej zaskoczyło. Od 1 stycznia wchodzi zupełnie nowa zasada, jeśli chodzi o kontakty podatników z administracją państwową, pouczenie zamiast kary. Od 1 stycznia, nie wiem, czy dobrze powiedziałem za pierwszym razem, od 1 stycznia pouczenie zamiast kary. Ma to polegać na tym, że osoby, które założyły swoje firmy w ciągu ostatniego roku, przy pierwszym przewinieniu mają nie być karane, ale pouczane przez administrację państwową. Oczywiście jest to obwarowane dodatkowymi tam zasadami, że jeżeli administracja uzna, że to jest uporczywe i złośliwe popełnianie błędu, powtarzanie go i o dużej randze, wtedy kara może być nałożona. Pytanie, jak panowie sądzicie, czy ta zasada przyniesie jakieś praktyczne skutki i podatnikom będzie lżej? Doktor Szymon Strojny.
Myślę, że najbardziej zdumiewające jest to, że nas to dzisiaj zdumiewa. panie redaktorze.
Właśnie.
No jest to nowinka, nowa rzecz, nowy
która
rok.
Powinna być wprowadzona wiele lat temu.
Mamy 30 lat kapitalizmu i się nagle teraz jakby będziemy dyskutować o tym, kto jest dla kogo. Czy państwo dla obywateli, czy obywatele dla państwa.
No ale więc, tak nie było właśnie. No, właśnie...
Nie było, oczywiście. Tak. To jest chore, że tak nie było, prawda? I to jest bardzo dobry kierunek, jeżeli tak będzie. Jest pytanie, czy ci urzędnicy, chociaż myślę, że już jest jednak tam wymiana, no naturalna także zachodzi. Bo ja to przeżywam, bo chciałem też powiedzieć, że jestem mikroprzedsiębiorcą. Tak? I aż takie pouczenie dostałem 2 miesiące temu. Co mnie wprowadziło w absolutny szok, po prostu taki pozytywny, tak? Bo jadę samochodem, dzwoni do mnie Urząd Skarbowy, że nie przesłałem pliku JPK.
O.
I,
ale
i
bez mam, informacji,
bez żadnej
że
informacji,
to
pani do mnie zadzwoniła, tak, że mam ty, że ona mnie bardzo prosi, że mam za tydzień to w ciągu tygodnia to uzupełnić i jeszcze dostałem maila w związku z tym. Tak? Więc chciałem pozdrowić Urząd Skarbowy w Szamotułach, że byłem doskonale obsłużony i zakładam, że teraz tak będzie po prostu, tak? No bo to w tym kierunku,
szanowni państwo, pozytywne zmiany. Nie,
no, bardzo pozytywne zmiany. Tak? Że takie, także myślę, że to jest związane też ze zmianami, które zachodzą generalnie w Urzędach Skarbowych, z podejściem i tak dalej, prawda? Także to jest taki naturalny proces. Natomiast to tak, że takie rzeczy się dzieją. Ja nie wiem, czy pan, czy rząd o tym wie, bo Urzędy Skarbowe okazuje się, że tak działają, co mówię, co sam przeżyłem. Byłem bardzo pozytywnie zaskoczony.
Ja byłem negatywnie zaskoczony, bo ostatnio podjechałem do Urzędu Skarbowego na Smoluchowskiego i Straż Miejska od razu nałożyła mi blokadę, ponieważ zatrzymałem się w miejscu, które było nieoznakowane nawet, ale określone jako teren zielony. Także przy Urzędzie Skarbowym Straż Miejska czuwała, ażeby podatnika dodatkowo złupić. Ale to, tak uwaga na marginesie, Filip Lamański.
Tak, ja uważam, że to powinno być wiele lat temu wprowadzone, ponieważ no, trudno się wychowuje dziecko, dając mu najpierw klapsa, a nie tłumacząc, co źle zrobiło, tak? Więc jeśli chcemy, żeby przedsiębiorcy postępowali jak
wychowawcze
należy...
działania, administracji
działania, dokładnie. Już kilka lat temu organy skarbowe w naszym kraju wprowadziły taką zasadę, że wysyłając ponaglenia związane właśnie z zaległościami skarbowymi, zmieniły trochę retorykę w listach. Poprzednio to było stricte trochę takie grożenie, machanie palcem w kierunku przedsiębiorców. Później zmienili tą retorykę, w listach pisali, w pismach pisali, że to jest obywatelski obowiązek, należałoby by to wykonać i faktycznie odnotowano tam w pierwszym półroczu funkcjonowania tego systemu, że przedsiębiorcy chętniej płacili, w ogóle ludzie płacili chętniej, uregulowywali swoje zaległości skarbowe, więc to jest może faktycznie takie słuszne podejście, tylko tak jak tutaj rozmawiamy, dlaczego tak późno, bo no 30 lat minęło. No,
lepiej późno niż wcale. Profesor Sławomir Jankiewicz.
Chciałbym powiedzieć tylko jedna rzecz, to jest dopiero mały kroczek, bo dla mnie najistotniejszym elementem będzie wtedy, kiedy prawo przestanie działać wstecz. Tak? To jest jakby istotna rzecz i podejście w urzędów skarbowych. A mianowicie powinno być tak, że ja rozumiem, że zmieniają się na przykład interpretacje pewnego prawa. To nawet nie zmienia się prawa. I w takiej sytuacji powinniśmy od dzisiaj przyjąć, że mamy nową interpretację, informować przedsiębiorców, działać. Natomiast cały czas w Polsce największą bolączką jest nie tylko kwestia kar, ale również tego, że prawo działa szczerze. Dam przykład. Interpretacja podatkowa jest taka na przykład, że przedsiębiorca pewne rzeczy może wrzucać w koszty. Przychodzi pierwsza kontrola z Urzędu Skarbowego, druga, trzecia, czwarta. Każdy potwierdza, mają nawet wewnętrzne regulaminy, że taka jest interpretacja. W pewnym momencie państwo na przykład poszukuje pieniędzy, mówią, zmieniamy interpretację. Przychodzi ta następna kontrola do firmy i mówi, sorry, ale pan przez 4 lata robił źle. Proszę zapłacić karę, plus oczywiście odsetki, plus kwoty należne. Tak? I to jest ten problem, który zmienia, który wkłada. Tak? No ostatnio taka chyba duża rzecz była kwestia ozusowienia umowy o pracę, umowę zlecenia, tak? Którą zrobił rząd PO-PSL wtedy, kiedy oni potrzebowali pieniędzy. Tak? I ZUS zmienił swoją interpretację i zaczął domagać się m.in. od szpitali, gdzie tam powiedzmy te lekarki właśnie pracowały i salowe na umowę zlecenie dodatkowych pieniędzy. Czyli 4 lata było wszystko okej, piątego roku się okazało, że jest źle, proszę wszystko zapłacić. Tak? No skąd, kiedy ja już wszystko rozliczyłem i tak dalej, tak? I mam nadzieję, że to jest pierwszy mały krok, ale najważniejsze, żebyśmy dokładnie zaczęli przedsiębiorcę traktować nie jak oszusta, tylko jak partnera albo tego, który rzeczywiście, powiedziałbym, dzięki temu kraj żyje i się rozwija.
Szanowni Państwo, w takim razie mamy nadzieję, że te zmiany będą rzeczywiście szły w dobrym kierunku. Przyjaźni urzędnicy skarbowi, przyjazne państwo i w efekcie my wszyscy, czyli podatnicy, nie będziemy patrzyli na podatki aż tak negatywnie, jak Krzysztof Skiba z Januszem Korwin-Mikke. Posłuchajmy tego radykalnego głosu.
Ekonomizer.
No i w studiu rozgorzała dyskusja na temat podatków. Raczej pozytywne efekty zauważamy, ale z ostrożnością pewną podchodzimy do tego, co się będzie działo. Ja postanowiłem wspomnieć o pewnej rzeczy, która lekko zaniepokoiła podatników. Otóż okazało się, że jeśli chodzi o mikrorachunek podatkowy, czyli konto, na które mieliśmy wpłacać podatki z PIT-u, VAT-u, CIT-u, to możemy wygenerować to konto aż dwa razy. Możemy mieć dwa takie konta, dlatego że zgodnie z instrukcją możemy je wygenerować na podstawie identyfikatora NIP lub na podstawie PESEL-u. I teraz, co się dzieje w momencie, kiedy wpłacamy podatek nie z tego konta, z którego powinniśmy? Jest zamieszanie? Otóż odpowiedź pozytywna już przez administrację skarbową udzielona jest następująca, że nawet jeśli wpłacimy podatek z tego konta, z którego nie powinniśmy wpłacać, to nie musimy wpłacać drugi raz tej samej kwoty podatkowej, bo urząd sam je sobie, te pieniądze prześle na odpowiednie konto. Uff, panowie, czyli udało się, nie ma zagrożenia chyba, prawda? Czy sama ta zasada, że będziemy mieli teraz jeden rachunek podatkowy, na który będziemy wpłacali nasze podatki, czy to jest jakieś, nie wiem, usprawnienie, bo na razie to może być problem dla tych, którzy jeszcze nie wygenerowali swojego konta. Przypominam, to jest strona www.podatki.gov.pl. Tam sobie właśnie wygenerowujemy konto podatkowe. Sama zasada dobra czy nie? Doktor Szymon Strojny.
Oczywiście, że dobra. To jest jak najbardziej kierunek słuszny, z tym, że no to się zrobiło się małe zamieszanie z tym PESEL-em i NIP-em, tak? Czyli tak jeszcze, bo to informacyjnie dla naszych słuchaczy, że jeżeli ktoś ma firmę, to ma się posługiwać NIP-em, a jeżeli ktoś nie ma firmy, to ma się posługiwać PESEL-em.
Tak, tak w uproszczeniu.
W uproszczeniu
tak.
Największym, prawda? I no to jest, troszeczkę idziemy tą ścieżką, w którą poszedł ZUS, już nie pamiętam, chyba ze dwa lata temu, gdzie też jest, też było uproszczenie, jeśli chodzi o numery kont, tak, te nawiązujące tam. W każdym razie tam ten ruch taki upraszczający i to z pewnością trzeba chwalić. Natomiast nie wiem, mówimy dalej o podatkach, panie redaktorze, jeszcze?
I jeżeli mamy coś do powiedzenia ciekawego, co zainteresuje słuchaczy, to oczywiście.
Właśnie, to jest zawsze dylemat, czy to zainteresuje słuchaczy. Natomiast słuchajcie, tak jeszcze no, patrząc trochę z wyższego pułapu na to wszystko, bo budujemy państwo dobrobytu, ono nie zostało do końca zdefiniowane, jakie ma być niestety. I mamy, a jeżeli budujemy państwo dobrobytu, to rola to coraz więcej pieniędzy będzie przechodziło przez budżet. I tak się dzieje cały czas. I też możemy dyskutować, czy to jest dobrze, czy źle. Tak? To jest częściowo wymuszone tak to, że ta funkcja taka redystrybucyjna rośnie, czyli jakby budżet się też nam rośnie, nawet kwotowo. Tak, to jest związane z jednej strony z pewnie częściowo z wymogami unijnymi także, bo to ja to nie jestem specjalistą, nie chcę się tutaj wymądrzać na ten temat, ale z pewnością tak jest z tego, co mówią eksperci. Natomiast no, takie podejście, że państwo za nas wszystko załatwi, czy rośnie, czy nie wszystko, ale coraz więcej funkcji jakby na państwo spada i państwo samo na siebie te funkcje bierze, powoduje, że na spełnienie tych funkcji i zobowiązań różnych potrzebne są pieniądze, w związku z tym, prawda, jakby rola podatku będzie tutaj rosła. Mi się nie podoba to, że są cały czas, bo tak możemy, no, umówmy się, że jesteśmy tutaj, mamy jako eksperci, mamy komentować w radiu konkretne rozwiązania, natomiast tego jest aż tyle, że my jako eksperci pogubieni jesteśmy, no nazwijmy rzecz po imieniu, prawda? Tych takich małych, drobnych zmian jest mnóstwo. Mieliśmy tu jakieś rozmowy o podatkach, nie wiem, z miesiąc temu czy dwa miesiące temu, wniosek był taki, że trzeba zmienić wszystko, nie wiem, czy sobie przypominacie. Tak? I chyba będziemy się nadal tego trzymać po prostu, bo ten system nie jest jakby spójny moim zdaniem, to tam nie ma jakiejś jednej wizji, tam jest takie rzeźbienie po prostu na małym odcinku, tutaj jakaś ulga dla młodych, okej, no super. Tak?
To jest też zdanie profesora Witolda Modzelewskiego, który twierdzi, że od dna trzeba napisać ustawę podatkową, zmienić zupełnie ustawę o VAT, no wielkie zadanie,
VAT-em,
ciekawe, kto się tego podejdzie.
Jeśli mogę jedno zdanie jeszcze. Z VAT-em też się zmienia tam lista z tymi stawkami, prawda? I ona się tam zmienia co chwilę. I bo to na 1,8, na drugie 23 i tak dalej. Tam ciągle mamy takie zmiany. I drobny przedsiębiorca, to on w ogóle nie ma głowy do jakby do takich spraw.
Wystarczy, żeby chciał chociaż przeczytać samą ustawę podatkową, tak? Tyle tysięcy stron nie jest w stanie, tak? No to by musiał czytać, no, bez sensu.
Panowie, ale jeśli byśmy na chwilę uciekli od sprawy podatków i zajęli się problemem, który zgłaszał rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw, czyli on mówił o ZUS-ie jako głównym problemie najmniejszych przedsiębiorców, to pojawiły się dwa rozwiązania. Tak zwany mały ZUS w styczniu, ale dla rzeczywiście bardzo małych firm, czyli tych, które mają przychód w wielkości miesięcznej nie większej niż średnia krajowa, czyli bardzo niewielka grupa firm, ale od lutego pojawia się tak zwany ZUS Plus. I tutaj też informacje mamy dla naszych słuchaczy. Firmy zainteresowane tym obniżonym ZUS-em, ZUS-em Plus, mogą się zgłaszać w tej sprawie od 1 lutego. Od 1 lutego do końca lutego. To będzie taki nietypowy termin i na obniżenie stawek ZUS mogą liczyć te firmy, które mają obrót miesięczny nie większy niż 10 tysięcy złotych i dochód miesięczny nie większy niż 6 tysięcy złotych. To koniec informacji. Proszę bardzo, Filip Lamański.
No tak, to jest z pewnością dobra informacja dla małych przedsiębiorców, bo to im znacznie ułatwi, tylko wydaje mi się, że rząd, konstruując całą ideę tego małego ZUS-u, on ma nadzieję, że ci mali przedsiębiorcy dzięki tym niższym kosztom ZUS-u w końcu się rozwiną, tak? I że oni wejdą na wyższy poziom i będą płacić ostatecznie wyższe składki, bo takie jest założenie, ponieważ no państwu nie opłaca się, zwłaszcza ZUS-owi, żeby przedsiębiorcy płacili małe składki. I tutaj warto też powiedzieć, bo te składki będą wyliczane proporcjonalnie, tak? Z określonego wzoru, w zależności od tego, jaki osiągniemy dochód. I może się zdarzyć tak, że będziemy płacić o połowę niższe składki, niż gdybyśmy byli na tym ryczałcie dla przedsiębiorców. I tutaj warto o tym powiedzieć, bo o tym się ogólnie nie mówi, media za bardzo nie podają, że jeśli my płacimy połowę składek, to przez powiedzmy 2 lata obniżone o połowę składki, to do stażu pracy liczy nam się rok, a nie 2 lata. O tym się nie mówi, a to jest bardzo istotna kwestia, ponieważ tu chodzi, staż pracy się gromadzi poprzez płacenie pełnych składek do ZUS-u, a jeśli one są połowiczne, to dzielimy ten staż przez pół. O tym media nie mówią, a to jest bardzo istotna kwestia i też właśnie rząd z tego też powodu zrobił, że przez 5 lat może być płacony ten, w ciągu 5 lat, przez 3 lata może być płacony ten mały ZUS właśnie po to, żeby przedsiębiorcy zdążyli sobie zrobić dodatkowy staż pracy, który będzie ich upoważniał do przyjęcia minimalnej emerytury.
Profesor Sławomir Jankiewicz.
Ja chciałem dodać tak, że rzeczywiście to jest dobry kierunek, tylko tutaj wydaje mi się, że powinniśmy iść troszeczkę dalej, to znaczy bardziej, żeby była sprawiedliwość w kontekście opodatkowania, bo w Polsce dzisiaj cały czas ja uważam, że problemem jest to, że tak naprawdę forma decyduje, ile ja płacę do budżetu. Zwróćcie uwagę, więc jeżeli ja na przykład będę dobrym fachowcem, będę pracował w firmie, to dużo większy płacę ZUS, tak? A jeżeli mam własną działalność gospodarczą, płacę dużo mniejszy ZUS. To samo jest opodatkowanie. Zwróćcie uwagę, jeżeli ja mam umowę o pracę, wchodzę powiedzmy 17, ale 32 i tak dalej, płacę dużo większe opodatkowanie niż mając firmę, tak? Bo mogę wejść na liniowy, podatek mam mniej. Uważam, że tak powiedziałbym, tak zwana sprawiedliwość, tak? Pozioma i pionowa podatków, jak to się mówi w ekonomii, ale generalnie rzecz biorąc, żeby ludziom się nie opłacało kombinować, tak? Czy tworzyć firmę, fikcyjne zatrudnienie i tak dalej, to mniej więcej to te koszty powinny być podobne, tak? Więc wydaje mi się, że ten kwestia ZUS-u i opodatkowania powinniśmy iść też krok dalej, a w związku z tym rzeczywiście jak firma więcej zarabia, tak, i więcej mam, no to ten ZUS powinien być większy, tak? No bo w ten sposób też trochę idziemy w drugą stronę, że osoby, które mają dużą działalność gospodarczą, duże przychody, w tym też rolnicy, którzy tak naprawdę nie są rolnikami, tak?
Tak.
Bo mają bardzo duże dochody. Przecież są ludzie, którzy w rolnictwie mają po 100 tysięcy, 80 tysięcy miesięcznego przychodu, tak? A są traktowani jak rolnicy i właśnie płacą na KRUS, czyli niewielkie składki ZUS-owskie, tak? No bo tak naprawdę, proszę zwrócić uwagę, to osoby w dużych dochodach, potem mają niskie emerytury i całe społeczeństwo składa się na tych ludzi, na ich emerytury, tak? Bo musimy dopłacać do nich, mimo że oni zarabiają dużo więcej niż ci, którzy na nich płacą.
Szczególnie jeśli mówimy o rolnikach, bo to jest fenomen absolutny.
No, czyli podsumowując, no, stawki są degresywne, nie? Czyli krótko mówiąc, bo to jakby to wiemy o tym i to wynika, tutaj pan profesor jasno to dłuższył, że gdy dodamy sobie podatki plus ZUS, no to im ktoś jest bogatszy, tym płaci procentowo mniej, krótko mówiąc.
No, no nie, ale jeszcze najgorsze jest to właśnie, że niektórzy, powiedziałbym, przy tych samych dochodach płacą dużo mniejsze, ale większe. Tak, no, będąc rolnikiem na przykład mogę zarabiać miliony rocznie i tak naprawdę zapłacę niewielki podatek, a będę na przykład pracownikiem, który zarobi tylko rocznie w skali skali roku 30 tysięcy i zapłacę więcej podatków od tych 30 tysięcy niż ten, w cudzysłowie, rolnik od miliona, tak? Czy to jest sprawiedliwe? No nie jest w żaden sposób sprawiedliwe, tak? Bo ktoś, kto zarabia 3 czy 5 tysięcy, płaci większe podatki od tego, kto zarabia, kurczę, 20-30 tysięcy, tak?
Czyli zmiany w ZUS są konieczne. Drodzy Państwo, nie zdążyliśmy omówić jeszcze sprawy PPK, dlatego że od 1 stycznia nowa grupa pracownicza już weszła, jeśli chodzi do systemu pracowniczych planów kapitałowych, ale może o tym porozmawiamy jeszcze przy okazji kolejnego programu. Na dziś, przepraszam bardzo, dziękuję bardzo za uwagę. Profesor Sławomir Jankiewicz.
Dziękuję Państwu.
Doktor Szymon Strojny.
Dziękuję również.
Filip Lamański.
Dziękuję, dobranoc.
I Piotr Tomczyk. Dziękuję serdecznie i zapraszamy za 2 tygodnie. Ekonomizer.